jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Chłopak ze zwykłej robotniczej rodziny, który w biznesie osiągnął szczyt, stając się jednym z najbogatszych ludzi we Francji. A przy okazji wpływowy polityk. Uratował od upadku znaną markę sportową. Ale sam upadł i trafił do więzienia, by odrodzić się jak Feniks z popiołów. Mimo to wciąż jego historia budzi wiele kontrowersji. Poznajmy postać Bernarda Tapie. Po II wojnie światowej Francja dynamicznie się rozwija. Praca jest na wyciągnięcie ręki. 20-letni syn paryskiego robotnika i asystentki pielęgniarskiej po odbyciu służby wojskowej zostaje komiwojażerem. Studiował w elektrycznej szkole inżynierskiej, której co prawda nie ukończył, ale zna się na technice. Chodząc od drzwi do drzwi sprzedaje telewizory, lecz klientów jest niewielu i wkrótce znajduje lepszą pracę w biurze projektowym Panarda, najstarszego francuskiego producenta samochodów. Kłopot w tym, że ślęczenie nad deską kreślarską nie pasuje do jego charakteru. Jest ekstrawertykiem, woli kontakt z ludźmi. Dlatego po 3 miesiącach przenosi się do działu sprzedaży, by po kolejnych 3 porzucić branżę samochodową i spróbować kariery filmowej pod pseudonimem Bernard Pascal. Nagrywa też kilka piosenek dla amerykańskiej wytwórni RCA. Niestety nie udaje mu się wywalczyć swojego miejsca w show biznesie. I tak w 1966 roku, mając 23 lata, otwiera swoją pierwszą firmę – sklep z artykułami wyposażenia wnętrz. Interes nie idzie dobrze i po 3 latach musi go zamknąć. Dostrzega jednak niszę. Otwiera kolejną firmę – Club Blue, pośredniczącą w zakupach hurtowych dla rad zakładowych, które są obowiązkowe w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 50 pracowników. Ten interes kręci się całkiem nieźle, ale Bernard ma tysiące nowych pomysłów, na których realizację potrzebuje pieniędzy. W 1974 roku sprzedaje Club Blue i wspólnie z Maurice'em Mezjoux, zielarzem, autorem bestsellerowych poradników o ziołolecznictwie, zakładają K-Assistance. Ich firma oferuje w abonamencie przenośne urządzenie, które uruchamia alarm i wzywa karetkę, gdy pacjent ma zawał serca. Projekt rozwija się, ale zwraca uwagę izby lekarskiej. Nic z tym dziwnego, Maurice Mezjoux wciąż ma kłopoty, bowiem medycyna naturalna jest uznawana za szarlatanerię. Teraz wątpliwości budzi urządzenie, które nie jest zatwierdzone przez lekarskie lobby. I tak po 3 latach urzędnicy cofają zgodę na działalność K-Assistance. To jednak izbie lekarskiej nie wystarczy i kilka lat później Bernard Tapie zostanie skazany na rok więzienia w zawieszeniu za fałszywą reklamę Care Assistance. Ich zdaniem dopuścił się oszustwa, bo plakat przedstawiał 5 karetek pogotowia, a naprawdę Tapie miał tylko 2. Na razie jest jednak rok 1977 i Tapie ma na koncie kilka porażek biznesowych, co wprost przekłada się na wiedzę i doświadczenie. I tak zostaje inżynierem-konsultantem w założonej przez siebie firmie SEMA, specjalizującej się w restrukturyzacji nierentownych przedsiębiorstw. Zaczyna przejmować upadające firmy produkcyjne i handlowe. Wysysa z nich co się da, na przykład znane marki produktów, sieci sprzedaży wraz z bazą klientów i sprzedaje z zyskiem, zarabiając całkiem spore pieniądze. W 1980 roku zyskuje rozgłos, przyciągając uwagę prasy, choć niekoniecznie w dobrym znaczeniu. Przekonuje obalonego w 1979 roku dyktatora Jeana Bokassę, środkowoafrykańskiego prezydenta, a później cesarza, że władze francuskie zamierzają skonfiskować jego majątek, w tym 7 pałaców i hoteli. Po puczu wojskowym Bokassa uciekł do Francji, ale prawnie nadal jest właścicielem nieruchomości. Tapie, aby go uratować, odkupuje je za 12,5 miliona franków, właściwie za bezcen, ledwie 1/10 wartości. Do Bokassy dociera w końcu, że został oszukany i składa skargę do sądu w Abidżanie, który unieważnia transakcję, nakazując zwrot majątku i wypłacenie byłemu dyktatorowi jeszcze 100 tysięcy franków odszkodowania. A 10 grudnia 1981 roku francuski Sąd Najwyższy na mocy prawa międzynarodowego uznaje wyrok za prawomocny i nakazuje jego wykonanie. Tapie nic sobie z tego nie robi. Pałace i tak leżą w samym sercu Afryki, a 100 tysięcy odszkodowania to pestka, nawet dobra inwestycja w markę osobistą. Na restrukturyzacjach zarabia miliony. Upadające firmy kupuje często za 1 franka, a po wprowadzeniu programów naprawczych sprzedaje za ogromne sumy. Zarobione w ten sposób pieniądze postanawia zainwestować w sport. Nawiązuje współpracę z kolarzem Bernardem Hinault, czterokrotnym zwycięzcą Tour de France, który po sporze z dyrektorem sportowym odchodzi z teamu Renault. Tapi chce zbudować wokół niego nową drużynę wyścigową i poprzez swoje przedsiębiorstwa przeznacza na to 10 milionów franków. Suma niebagatelna, a gdy się ma przy tym fabrykę rowerów, pomysł wydaje się doskonały. W 1980 roku Tapi za franka kupił upadającego producenta i właściciela sklepów ze zdrową żywnością La Vie Claire. I pod tą marką w 1984 roku startuje drużyna kolarska. Rok później Hinault wygrywa swój trzeci Giro Italia i piąty Tour de France, a w 1986 roku Greg LeMond wygrywa kolejny Tour de France dla zespołu La Vie Claire. Inwestycje w sport ponownie przynoszą Tapi zainteresowanie i uwagę mediów. Jest często zapraszanym gościem do radiowych i telewizyjnych programów kulturalnych i politycznych. Przed mikrofonem i przed kamerą czuje się doskonale, ma swój swobodny styl i programy z jego udziałem zyskują sporą oglądalność. Zaczyna być zapraszany do audycji dotąd zarezerwowanych głównie dla artystów i piosenkarzy. Staje się osobowością medialną. Kobiety uważają go za drugiego po Alanie Delonie mężczyznę we Francji. Nie da się ukryć, że Tapi potrafi to wykorzystać. Występuje w reklamie marki Wonder, najstarszego francuskiego producenta baterii, którego kupił za jednego franka. 30-sekundowy spot telewizyjny nawiązuje do reklamy z zabawkowymi króliczkami Duracell. W Stanach Zjednoczonych zabawkę króliczka wykorzystała również marka Energizer. Tapi zastępuje zabawki sobą. W wyścigu ubrany w garnitur przebija się przez konkurentów, by w końcu pokazać, że we wnętrzu ma baterię Wonder. A slogan "Biegnę z Wonder" skłania Francuzów, by sięgnęli po swoją markę. Popularność Tapi i jego renoma sprawnego biznesmena zwraca uwagę producentki telewizyjnej Marie Bruyère, która proponuje mu prowadzenie w pierwszym programie państwowej telewizji TF1 talk show Ambition, czyli Ambicje. Tapi w programie emitowanym na żywo prezentuje młodych ludzi do 25 lat i ich pomysły na uruchomienie nowatorskiej firmy. Projekty są oceniane przez ekonomistów, dziennikarzy i specjalistów z branży reklamowej. Widzowie zadają pytania i głosują dzwoniąc w trakcie programu, a Tapi znajduje inwestorów. Program jednak wzbudza wątpliwości Michel Cotta. Ówczesna przewodnicząca Haute Autorité, Rady do Spraw Mediów Audiowizualnych, stwierdza, że granice się zacierają i że program służy przede wszystkim ambicjom Tapiego. W efekcie zostaje zdjęty z anteny po zaledwie 6 odcinkach. Tapi jednak dostrzega, że działalność społeczna przynosi mu spore korzyści. Sytuacja na rynku pracy jest już zgoła inna od tej, gdy on wchodził w dorosłość. Skończyło się Traut Glorieuse, wspaniałe 30-lecie i po kryzysie naftowym z lat 70. i spowolnieniu gospodarki w ciągu 2 dekad bezrobocie skoczyło z 2 do 9%. Jego pomysłem jest szkoła biznesu dla bezrobotnych bez wykształcenia zawodowego, którą finansuje z własnych pieniędzy, a tak naprawdę z funduszy posiadanych firm. Pierwsza szkoła zostaje otwarta w Béziers, a następne w Marsylii, Ambert, Soissons, Namur w Belgii, Martigny w Szwajcarii i wreszcie w Vichy. Ta ostatnia wyłącznie dla kobiet. W tym czasie kariera biznesowa Tapi rozwija się w oszałamiającym tempie. W 1986 roku za 125 milionów sprzedaje fabrykę Terra Lyon, producenta wag kupionego za franka. W 1988 roku zakupionego kilka lat wcześniej za franka producenta rowerów Luke zgarnia 260 milionów. A na bateriach Wonder po restrukturyzacji obejmującej zwolnienie 600 pracowników i wydzieleniu dochodowej części produkcji militarnej udaje mu się zarobić aż 470 milionów. Podobny los spotyka kilka innych firm, a Tapi staje się jednym z najbogatszych ludzi we Francji. I kolejny raz pieniądze inwestuje w sport, przejmując kontrolę nad pierwszoligowym klubem piłkarskim Olympique Marsylia, który dzięki jego inwestycjom w piłkarzy wybija się na szczyt, zdobywając po 3 latach Mistrzostwo Francji. A jak powszechnie wiadomo, politycy lubią haratać w gałę. Kariera polityczna Bernarda Tapi rozpoczyna się pod koniec 1987 roku po spotkaniu z prezydentem Francji François Mitterrandem. Mitterrand jest socjalistą, a rządem kieruje prawicowy premier Jacques Chirac i dlatego chcąc kandydować na drugą kadencję szuka wsparcia u znanych osób bez powiązań politycznych. Oczywiście chodzi mu o pozyskanie takich ludzi do polityki, co Tapi przyjmuje z aprobatą i pomimo wątpliwości socjalistów uznających go za prawicowca, startuje do wyborów w Marsylii. Otacza się w tym celu posłami do Parlamentu Europejskiego i szemranymi postaciami z marsylskiego półświatka. Kampanię kończy z hukiem, dosłownie z hukiem, bo w przeddzień wyborów bomba wybucha w jego marsylskim biurze. Jak się później okaże, sam zorganizował zamach, by przekonać w ten sposób niezdecydowanych wyborców. Mimo to przegrywa z Gajem Tissier z umiarkowanej prawicy zaledwie 84 głosami. Na jego szczęście Rada Konstytucyjna unieważnia wybory, stwierdzając nieprawidłowości w liczeniu głosów na Tissier, którego Tapi pokonuje zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów uzupełniających, zostając deputowanym w Zgromadzeniu Narodowym. A o tym, co zaprowadzi Bernarda Tapi do więzienia, dowiemy się już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Zaraz po wyborach telewizja TVA organizuje debatę polityczną z liderami wszystkich ugrupowań. Ma w niej wziąć udział również przewodniczący skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen. Ale przedstawiciele wszystkich partii uważają debatowanie z nim za ujmę i odmawiają przyjścia do studia. Stacja ma problem, bo audycja została już zapowiedziana. Gdy Tapi dowiaduje się o tym, zgłasza się na ochotnika. I jak zwykle zgarnia to co najlepsze, bo nie mając konkurentów, doprowadza do zaciekłej wymiany zdań, kolejny raz zwracając na siebie uwagę. Producenci telewizyjni też są zadowoleni, bo program ma wyjątkowo wysoką oglądalność. Tapi zaczyna być rozpoznawalnym politykiem, a jednocześnie nie porzuca biznesu. W 1990 roku dostrzega kolejną niebywałą okazję. Znany niemiecki producent obuwia i odzieży sportowej Adidas staje na granicy bankructwa. Firma jest przestarzała i wycieńczona długoletnią wojną ze swoim odwiecznym wrogiem Pumą. Bo trzeba pamiętać, obie firmy założyli bracia Adolf i Rudolf Dasslerowie. Z tego powodu Adidas nie dotrzymuje kroku nie tylko Pumie, ale też konkurentom zza oceanu, Nike i Reebokowi. Dla Bernarda Tapi to nie tylko okazja biznesowa, jak sam mówi, to inwestycja życia, która stanowi syntezę jego pasji do sportu i biznesu. Aby ją zrealizować, zaciąga gigantyczną pożyczkę w wysokości 1 600 000 000 franków. Plan restrukturyzacji obejmuje reorganizację dystrybucji i przeniesienie części produkcji do Azji. Ale przede wszystkim marka musi zostać odświeżona, zyskać nowy, nowoczesny wizerunek. Tapi od razu zmienia logo, zastępując kwiat lotosu trzema paskami, a rok później podkupuje z Nike Roba Strassera, który projektuje znaną nam do dzisiaj piramidkę. W promocję angażuje też piosenkarkę Madonnę. Działania są radykalne, ale przynoszą efekty. Przygoda z Adidasem niestety szybko się kończy. W 1992 roku po kolejnych wyborach François Mitterrand naciska na nowego premiera, Pierre'a Beregovoya, aby powierzył Tapi tekę ministra. Beregovoy ma wątpliwości głównie z powodu jego działalności biznesowej. Mitterrand ma na to rozwiązanie. Tapi zostanie ministrem, jeśli poświęci się wyłącznie polityce. Tapi przystaje na to, ale pod jednym warunkiem. Zostanie dla niego stworzone Ministerstwo Spraw Miejskich, w którym zajmie się rozwiązywaniem problemów biednych dzielnic w dużych aglomeracjach. I otrzymuje tekę ministra, jednocześnie zrzeka się mandatu w Zgromadzeniu Narodowym, bo trzeba wiedzieć, że we Francji nie można łączyć funkcji deputowanego i członka rządu. Zaczyna też sprzedawać udziały w firmach, w tym największej, Adidasie. Po prawdzie sprzedaż Adidasa jest dla niego wybawieniem, bo pomimo uratowania marki ma problemy ze spłatą pożyczki. Transakcję powierza SDBO, spółce zależnej Crédit Lyonnais, ustalając minimalną cenę sprzedaży na 2 miliardy 85 milionów franków. 15 lutego 1993 roku Adidas zostaje sprzedany konsorcjum spółek po ustalonej cenie. Tu jednak zaczynają się kłopoty. Georges Tranchant, właściciel kasyn gry i kilkudziesięciu firm, zarzuca Tapi niewłaściwe wykorzystanie aktywów w firmie dystrybucyjnej Toshiba we Francji, w której byli wspólnikami. A zgodnie z przyjętą niedawno ustawą nakazującą rezygnację z urzędu po postawieniu zarzutów, Tapi musi złożyć dymisję. Zarzuty Tranchant upadają pod koniec roku. Jednak powrót do rządu po kolejnych wyborach budzi wątpliwości u socjalistów. Jeden z deputowanych mówi: za pierwszym razem razem to był błąd, za drugim razem to błąd. Okazuje się, że ma rację, bowiem wkrótce padają kolejne oskarżenia o nadużywanie aktywów firm, które finansowały sport. Tym razem Zgromadzenie Narodowe uchyla TAPI immunitet. A jeszcze zanim utraci tekę ministra, wybucha afera WAOM. Pod koniec maja 1993 roku, tuż przed finałem Ligi Mistrzów, w którym Olympique Marsylia ma się zmierzyć z AC Milanem, marsylski klub gra u siebie z Valencien-Anzin. Obrońca Valencien, Jacques Glasman, mówi trenerowi, że Jean-Jacques Edelien, zawodnik Marsylii, który wcześniej był jego kolegą z drużyny, skontaktował się z nim telefonicznie przed meczem, obiecując jemu i dwóm innym piłkarzom Valencien, Jorge Burchanze i Christopherowi Robertowi, pewną sumę pieniędzy, aby dać sobie spokój. Ten spokój miał zagwarantować piłkarzom Olympique dotarcie do finału Ligi Mistrzów bez kontuzji. W czerwcu Narodowa Liga Piłkarska składa w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez nieznane osoby. Prokurator Eric de Montgolfier wszczyna dochodzenie. Christophe Robert przyznaje się do winy, a śledczy znajdują w ogrodzie jego rodziców ukryte 250 tysięcy franków. Jean-Pierre Bernès, dyrektor generalny Olympique de Marseille, który był inicjatorem przekupstwa, oraz piłkarze Jean-Jacques Edelier, Jorge Burchanga, a także Christophe Robert i jego żona zostają oskarżeni przez sędziego śledczego. Bernès początkowo zaprzecza, ale po kilku tygodniach pobytu w areszcie przyznaje, że stał za próbą przekupstwa, ale działał na polecenie Bernarda Tapie, który jest w poważnych tarapatach, bo nie dość, że ciążą na nim zarzuty przekupstwa, to jeszcze w trakcie śledztwa manipulował świadkami. Trener Valencien twierdzi, że Bernard Tapie spotkał się z nim w swoim biurze i poprosił o przedstawienie wersji wydarzeń, która go uniewinni. Afera WAOM jest szeroko komentowana w mediach i wzbudza skrajnie różne reakcje. Jedni robią z Tapie męczennika politycznej nagonki, inni widzą w nim skorumpowanego polityka i kapitalistę, który zbił majątek na podejrzanych machinacjach finansowych. Tymczasem władze UEFA wykluczają Olympique z rozgrywek międzynarodowych, co skutkuje brakiem wpływów z reklam podczas meczów. A to z kolei deficytem 100 milionów franków w klubowej kasie i brakiem możliwości płacenia piłkarzom. Tapie walczy jak lew, sprzedaje trzech zawodników, ratując tymczasowo klub od bankructwa. Składa też protest przed sądem arbitrażowym w Szwajcarii, który uchyla sankcje UEFA. Ale UEFA nie zamierza się poddać, stawia ultimatum. Albo Olympique przyjmie sankcje, albo z rozgrywek wykluczona zostanie cała francuska liga. Ten, kto doprowadził francuską piłkę nożną do szczytów, nie może być przyczyną jej upadku, pisze do Tapie Noël Legret, prezes francuskiego związku piłkarskiego. I choć ten ulega prośbie, nakłada na Olympique jeszcze jedną karę, degradując drużynę do drugiej ligi, co skutkuje niewypłacalnością klubu. Dla Bernarda Tapie uratowanie Olympique staje się sprawą honoru. Jako prezes klubu rozwiązuje część kontraktów, kilku zawodników sprzedaje, a za zdobyte pieniądze pozyskuje innych będących u schyłku kariery, do których dołącza młode, obiecujące talenty. Dzięki temu Olympique zdobywa mimo wszystko pierwsze miejsce w drugiej lidze, ale Narodowa Komisja Kontroli, której przewodniczy André Soulier, prezes Partii Republikańskiej w regionie Rodanu i zdeklarowany przeciwnik polityczny Bernarda Tapie, odmawia zgody na wywalczony uczciwie awans do pierwszej ligi. Dopóki pozostanę prezesem Olympique, wszystkie decyzje dotyczące klubu będą niekorzystne. Muszę zatem odejść, mówi Tapie i rezygnuje z funkcji, dodając, że to jeden z najsmutniejszych dni w jego życiu. Walka o klub skutkuje sporym poparciem w wyborach w kantonie Marsylii, dając mu mandat radnego, ale komentatorzy uznają, że jest to jego polityczny koniec na szczeblu krajowym. Wierzy w niego tylko prezydent François Mitterrand, który podpowiada, by założył własną partię. Na to jest jednak za słaby i dołącza do ruchu lewicowych radykałów. Kolejny cios w marcu 1994 roku zadaje Bank Crédit Lyonnais, ogłaszając upadłość Bernarda Tapie. Tapie nie pozostaje bierny. Oskarża bank o działanie na jego szkodę, wykazując, że sprzedał Adidasa grupie inwestorów, w tym dwóm spółkom offshore, co pozwoliło mu uzyskać zysk kapitałowy w wysokości 2 miliardów 600 milionów franków. Lojalność wobec klienta nakłada na Crédit Lyonnais obowiązek poinformowania go, że może sprzedać firmę za cenę wyższą niż uzgodniona cena minimalna, oraz o zaniechaniu zakupu aktywów, które miał sprzedać w najlepszym interesie klienta. Rzecz w tym, że Crédit Lyonnais jest spółką Skarbu Państwa i Tapie oskarża kierownictwo powołane przez Partię Socjalistyczną o próbę wyeliminowania go z polityki i walkę w wyborach do Europarlamentu. W tym czasie zapada wyrok w aferze Waom. Tapi zostaje skazany za korupcję na 2 lata więzienia i 5-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Sąd apelacyjny skraca wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności do 8 miesięcy, ale i tak w historii francuskiej piłki jest to najwyższy wyrok za korupcję. Telewizja na żywo transmituje, jak opancerzona furgonetka wiezie go do więzienia La Santé. Zapytany przez reporterów dyrektor administracji więziennej komentuje, że zostanie umieszczony w oddziale dla osób wrażliwych, nazywany przez media oddziałem VIP. Po 6 miesiącach resztę kary odbywa w systemie półotwartym, ale jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Jest bankrutem i nie może prowadzić działalności gospodarczej ani działać w polityce. Ma jednak sporo znajomości i wbrew pozorom spore poparcie zdobyte dzięki działalności społecznej. Znajduje sobie miejsce w branży filmowej. U boku Fabrycja Manchi gra w filmie Mężczyźni, kobiety, instrukcja obsługi. Wraca też do pisania. Jeszcze w 1986 roku napisał książkę Zwycięstwo. W więzieniu zaczął pracę nad kolejną, Wolność, a po wyjściu na wolność pisze powieść, której akcja rozgrywa się w świecie futbolu. W radiu RMC prowadzi audycję Allo Bernard, mówiąc o problemach społecznych. Ma autorski program w telewizji RTL9, prowadząc wywiady z celebrytami. Jest komentatorem telewizyjnych transmisji Ligi Mistrzów i gra w teatrze. Z powodzeniem, bo główna rola w Locie nad Kukułczym Gniazdem otrzymuje doskonałe recenzje. W listopadzie 1996 roku zła passa się odwraca. Sąd handlowy w Paryżu nakazuje Consortium de Réalisation wypłatę zaliczki w wysokości 600 milionów franków na poczet strat związanych ze sprzedażą Adidasa, a postępowanie w sądzie cywilnym zostaje zawieszone do 2004 roku, do czasu zamknięcia sprawy karnej. W międzyczasie Francja wchodzi do strefy euro. Po 9 latach sąd apelacyjny wydaje werdykt. Konsorcjum ma zapłacić Bernardowi Tapie 135 milionów euro odszkodowania, ale rok później sąd kasacyjny uchyla wyrok i sprawa zaczyna się toczyć od początku. Teraz jednak konsorcjum jest skłonne do mediacji, a ponieważ właścicielem banku Crédit Lyonnais było państwo, minister gospodarki Christine Lagarde zgadza się na postępowanie arbitrażowe, które doprowadza do wypłaty przez państwo 403 milionów euro na rzecz Bernarda Tapie tytułem poniesionej szkody, odsetek i szkód moralnych. Pieniądze zostają zapłacone, ale sprawa powraca w 2011 roku na wniosek Jeana-Louisa Nadala, prokuratora generalnego Sądu Kasacyjnego, który wnosi sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Republiki przeciwko Christine Lagarde za nadużycie władzy. Oskarża ją o zaniedbanie i doprowadza do jej skazania, tyle że wyrok jest w zawieszeniu ze względu na jej międzynarodową reputację, bowiem w międzyczasie objęła stanowisko dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ma to jednak opłakany skutek dla Bernarda Tapie, któremu sąd nakazuje zwrot 403 milionów euro oraz 35 milionów odsetek. Ten, jak się łatwo domyślić, nie ma pieniędzy, bo ulokował je już w wielu nowych inwestycjach. W grudniu 2017 roku po 5 latach śledztwa do sądu trafia kolejny akt oskarżenia. Tym razem przeciwko Bernardowi Tapie i jego współpracownikom. 2 lata później wszyscy zostają uniewinnieni, ale prokuratorzy nie dają za wygraną i odwołują się od wyroku, żądając dla Tapie 5 lat więzienia i grzywny. 3 października 2021 roku Bernard Tapie umiera na raka. Sąd umarza postępowanie w jego sprawie, ale skazuje 4 z 5 współoskarżonych za udział w oszukańczym arbitrażu. A co stało się z pieniędzmi? To już zupełnie inna historia.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.